Szlachetne zdrowie.
Choruje na nią co trzecia kobieta po menopauzie, a ryzyko złamania kości w wyniku osteoporozy u osób po 50 wynosi około 40% wśród kobiet i od 13 do 22% wśród mężczyzn. Jak rozpoznać osteoporozę, jak ją leczyć, jak jej zapobiegać? O tym mówić będziemy w dzisiejszej audycji Szlachetne Zdrowie. A gośćmi programu są profesor Stanisław Sierakowski, kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jednocześnie przewodniczący oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Witam pana profesora.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz doktor nauk medycznych Izabela Domysławska, adiunkt z Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam panią.
Dzień dobry.
Doktor Izabela Domysławska za chwilę będzie przy telefonie 85 744 2222 i będzie można z nią porozmawiać poza anteną na tematy związane z dzisiejszą audycją, a przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie.
Panie profesorze, rozpoczynamy taki popularno-naukowy, powiedziałbym, wykład o osteoporozie, o chorobie, która niestety jest dokuczliwa i to w starszym wieku. A w ogóle co to jest osteoporoza?
Panie redaktorze, szanowni państwo, to choroba naszych kości. W wyniku tej choroby nasze kości są bardziej podatne na złamanie. To efekt obniżenia tak zwanej masy kostnej, czyli między innymi zmniejszenie soli wapnia w kościach, jak i uszkodzenia mikrostruktury kości. Co do złamań w efekcie osteoporozy, to dochodzi w sytuacjach, w odniesieniu do których to sytuacji u ludzi zdrowych złamania nie mają miejsca. A więc jeśli osoba zdrowa się przewraca, myślę o upadku, nie o spadnięciu z krzesełka czy ze schodów. Jeśli osoba zdrowa się przewróci, to do złamania nie powinno dojść. Natomiast w przypadku osteoporozy dochodzi do złamań. To jest bardzo ważne, ponieważ czasami też dochodzi do złamań w przypadku potknięcia się. To jest ważne, bo bez upadku czy bez potknięcia zwykle nie dochodzi do złamań. I to ma duże znaczenie w profilaktyce.
A mówi się o osteoporozie pierwotnej i wtórnej. Jak to trzeba rozumieć?
Osteoporoza to nie jest jednostka nozologiczna, mówiąc inaczej, to nie jest jedna choroba. To jest grupa schorzeń, które prowadzą do osteoporozy, dlatego mówimy o osteoporozie pierwotnej czy wtórnej. Wtórna to taka, która spowodowana jest przez pewne czynniki, na przykład przez leki, bądź też towarzyszy określonym chorobom.
A jakim chorobom, czy możemy tutaj dopytać?
Tak, tych chorób jest dosyć dużo. Są to przede wszystkim wszystkie zapalne choroby stawów z reumatoidalnym zapaleniem na czele. To mogą być również choroby tarczycy, choroby nerek, generalnie rzecz biorąc.
Cukrzyca?
Cukrzyca również w niektórych przypadkach może powodować osteoporozę, złamania osteoporotyczne, czy rozwijać osteoporozę.
A jeżeli mamy jakieś zaburzenia wchłaniania w układzie pokarmowym?
Też.
Wtedy też może być.
Też.
A czy osteoporoza to jest choroba nowa, której uprzednio nie było, czy była rzadziej kiedyś po prostu?
Więc to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, ponieważ wiemy na przykład, że AIDS jest chorobą zupełnie nową. Natomiast osteoporoza należy do chorób, które znamy od bardzo dawna, ale rzeczywiście w ostatnich dekadach jest to choroba znacznie częściej rozpoznawana. Dlaczego? No proszę państwa, to jest choroba, która się rozwija w starszym wieku. Tutaj uprzejmie przypomnę, że na przełomie XIX i XX wieku przeciętna długość życia to było około 50 lat. Osteoporoza zwykle rozwija się po 50 rokiem życia, a więc u części ludzi nie mogła się rozwinąć z uwagi na to, że umierali. Natomiast ostatnie dekady, kiedy podjęto bardziej intensywne badania dotyczące poznania patogenezy, rozpoznawania, powodują, że tę chorobę znacznie częściej też rozpoznajemy.
O tej diagnostyce i o leczeniu jeszcze powiemy później, a teraz jeszcze spróbujmy powiedzieć, do złamania których kości najczęściej dochodzi w przebiegu osteoporozy.
No więc to jest dosyć ważne, bo najczęściej dochodzi do złamania kości kręgosłupa, czyli kręgów kręgosłupa, a dokładnie trzonów kręgów kręgosłupa. W następnej kolejności nasady to są kości kończyn dolnych i górnych. Jeśli chodzi o kość dolną, to tutaj mówimy o, to tutaj najczęściej dochodzi do złamania nasady bliższej kości udowej, a więc albo złamanie tak zwane szyjki, albo przeskrętarzowe. A w odniesieniu do kończyny górnej to jest ta nasada dalsza kości ramiennej, czyli to złamanie, które się nazywa tak zwanym złamaniem typowym, locotypico.
A jak można rozpoznać złamanie, które jest efektem osteoporozy i czy to jest trudne?
No, samo złamanie kości długich, czyli kończyn, czy to będzie w przypadku osteoporozy, czy w przypadku złamania pourazowego, to nie różni się w sposób istotny. I to złamanie, rozpoznanie zazwyczaj nie nastręcza większego problemu. To jest bardzo silny ból, obrzęk, niemożność poruszania tą kończyną. Sprawa jest dużo bardziej skomplikowana w przypadku tych najczęstszych złamań w przebiegu osteoporozy, mianowicie złamań trzonów kręgów. Ponieważ tutaj występuje ból, który pacjent może uważać za kolejny epizod dolegliwości kręgosłupowych, na który cierpi dość dłuższy okres. Dlatego taki apel, że jeśli państwo macie jakąś, poczujecie jakąś dolegliwość ze strony kręgosłupa i ten ból lokalizuje się w rzucie kości kręgosłupa, w rzucie kręgosłupa i jest dosyć silny, szczególnie nasila się w przypadku poruszania, to sugeruje bezzwłoczną wizytę u lekarza rodzinnego. I tutaj, proszę państwa, nie trzeba wykonywać żadnych rezonansów czy tomografów. Tu wystarczy i najlepsze jest zwykłe badanie radiologiczne, na które nie czekamy, a wynik mamy od razu.
A czy obserwując siebie, czy też ktoś obserwując taką osobę, która ma dolegliwości, może wywnioskować, że doszło do czegoś takiego, na przykład po samym wyglądzie?
Tak, więc może zacznę od pacjentów. Czasami pacjentka przychodzi do mnie, bo tu mówimy najczęściej o kobietach, i mówi: wie pan, coś się chyba ze mną dzieje, bo ja się zmniejszyłam swój wzrost. To jest rzeczywiście takie złamanie trzonu, to jest gdzieś zmniejszenie wzrostu od centymetra do dwóch, nawet niekiedy trzech centymetrów.
I to jest zauważalne.
Dla osób, które wnikliwie siebie obserwują, to może być zauważalne. No, z drugiej strony tworzy się tak zwany garb osteoporotyczny, zwany też garbem wdowim, czyli ten kręgosłup, to zwłaszcza w odcinku piersiowym, ulega takiemu charakterystycznej zmianie. I tutaj, tylko że, panie redaktorze, proszę państwa, to są już takie troszkę odległe sprawy, natomiast najlepiej to wcześniej rozpoznawać.
Czy osteoporoza zagraża życiu pacjentów chorujących na nią?
No niestety tak. I choć nie jest to choroba, która przebiega tak jak choroby nowotworowe, czy też jakieś inne choroby, jak chociażby udar mózgu, czy też zawał serca, to proszę państwa, jest to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów. I tak, jeśli dojdzie do złamania kończyny górnej, to 20% pacjentów umrze z tego właśnie powodu w ciągu 5 lat. Jeśli dojdzie do złamania kończyny dolnej, to 20% pacjentów umrze w ciągu pierwszego roku. Czyli my mówimy rzeczywiście tutaj o dużej liczbie osób, które umierają.
Za chwilę powiemy o tym, kto choruje na osteoporozę, a teraz mała przerwa.
Z
Szlachetne zdrowie.
Dziś w tej audycji mówimy o leczeniu osteoporozy, a przypomnę, że przy telefonie 85 7 44 22 22 jest pani doktor Izabela Domysławska. Można z nią porozmawiać na tematy związane właśnie z dzisiejszą audycją. W studiu natomiast profesor Stanisław Sierakowski, kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie profesorze, kto choruje na osteoporozę?
Proszę Państwa, najczęściej na osteoporozę chorują kobiety w okresie utraty miesiączki, czyli w okresie pokwitania, mówiąc inaczej, w okresie menopauzy, a także mężczyźni po 60-70 roku życia. I mówimy wtedy o osteoporozie uogólnionej. Osteoporoza u kobiet po okresie przekwitania nazywa się osteoporozą postmenopauzalną. I to najczęstsza osteoporoza. Po 60, 70, 80 roku życia mówimy o tak zwanej osteoporozie starczej. Chcę też powiedzieć, że na osteoporozę chorują również osoby w różnym wieku, a więc zdecydowanie młodsze, które przyjmują określone leki. Są leki, które powodują osteoporozę. No tutaj w głównej mierze to są glukokortykosteroidy, ale też leki przeciwpadaczkowe, niektóre leki stosowane w chorobach tarczycy i mówimy wtedy o tak zwanej osteoporozie wtórnej, polekowej. Chcę tylko podkreślić, że najczęściej, myślę, że zawsze jest taka sytuacja, że lekarz przepisujący te leki właśnie, które przed chwilą wymieniłem, grupy leków, przed które wymieniłem, informuje pacjenta, że może wystąpić problem z osteoporozy i ten lekarz będzie się aktywnie temu przeciwstawiał.
No dobrze. A czy możemy wymienić kogoś, u kogo osteoporoza praktycznie nie występuje?
Doskonałe pytanie. Proszę Państwa, na osteoporozę nie chorują osoby młode. Myślę tutaj przede wszystkim nie tylko o mężczyznach, ale o kobietach przed ustaniem miesiączkowania. A więc jeśli mamy pacjentkę, osobę, która jest kobietą, która miesiączkuje i ta osoba nie choruje na ciężkie choroby nerek wymagające dializy, czy na zaawansowaną chorobę nowotworową, prawda? Czy na zaawansowany zespół złego wchłaniania. Czyli jeśli to, mówiąc krótko, jeśli to jest kobieta, która nie choruje na poważne choroby, a miesiączkuje, to z wielkim prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że ta osoba nie ma osteoporozy.
No dobrze, a w takim razie przychodzą takie osoby i proszą o badania. I co wtedy lekarz ma powiedzieć?
No, przede wszystkim lekarz powinien wytłumaczyć naturę choroby, powiedzieć, jaki jest patomechanizm powstawania tej choroby, bo za tą najczęstszą osteoporozę, czyli tak zwaną osteoporozę postmenopauzalną, odpowiada przestrojenie hormonalne. No więc jeśli pacjentka miesiączkuje, czyli nie ma tego przestrojenia hormonalnego, nie należy spodziewać się osteoporozy. Oczywiście lekarz może powinien ocenić, czy nie mamy do czynienia z jakimiś innymi ciężkimi chorobami. Z tym, że te choroby, o których ja wymieniłem, a zwłaszcza ich stopień zaawansowania, nie budzą wątpliwości, no bo jeśli ktoś choruje na chorobę nowotworową, no to przynajmniej wie, że się leczy, prawda, z poważnego punktu widzenia.
I to nic nie jest tajemnicą, niczego nie odkrywa. A czy ciąża może wywołać osteoporozę? Bo czasami takie słyszę głosy u kobiet.
Proszę Państwa, tak było rzeczywiście. Ciąża powoduje rzeczywiście istotne zmiany metaboliczne i tak było w przeszłości. Natomiast w chwili obecnej, kiedy kobieta w ciąży pozostaje pod opieką położnej czy lekarza, prawda, to do osteoporozy wywołanej ciążą nie dochodzi.
A jakie są objawy kliniczne osteoporozy, poza tym, że są po prostu złamania kości, bo to jest jeden z objawów, który już ewidentnie mamy, a inne?
No i tu, panie redaktorze, szanowni państwo, dochodzimy do punktu najważniejszego. Nie ma żadnej dolegliwości. Więc jeśli ktoś mówi, że go boli osteoporoza, to mogą go boleć albo złamane już kości w wyniku osteoporozy, albo boli go inna choroba. Przed złamaniem, czyli przed tą tak zwaną osteoporozą jawną, czyli w okresie osteoporozy utajonej, nie mamy żadnych objawów klinicznych.
I dlatego o osteoporozie czasem się mówi, że to taki utajony zabójca.
Na pewno jest to utajony wróg, poważny wróg, z którym należy walczyć.
Za chwilę powiemy, jak rozpoznać osoby, które cierpią na osteoporozę i może dojść u nich do złamania.
Szlachetne zdrowie.
Tematem jest to osteoporoza. Jeśli ktoś chce porozmawiać z lekarzem na jej temat, można to zrobić przez telefon. Doktor Izabela Domysławska jest przy telefonie 85744222. W studiu natomiast kontynuujemy nasz wykład. Pan profesor Stanisław Sierakowski, kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jest naszym gościem. Wspomniał pan kilka minut temu, że osteoporoza rozwija się właściwie bezobjawowo, chyba że się w końcu złamie nam kość, to już wtedy jest ten objaw drastyczny. A więc jak można rozpoznać osoby, które cierpią na osteoporozę i u których wkrótce dojdzie, czy może dojść do złamania? Czy jedynie można pomóc badaniem densometrycznym, czyli badaniem gęstości kości? To jest wskaźnik BMD. Od kość, mineral i density tam. Tak. Bond.
Gęstość mineralna tak. Kości. Tak, otóż, proszę państwa, tutaj mam dobrą wiadomość, mianowicie rzeczywiście do niedawna jedynym sposobem takim w miarę skutecznym było badanie gęstości mineralnej kości, ta densytometria, ten wynik BMD. Natomiast no, okazało się, że może dojść u tych pacjentów też, u tych, którzy mają prawidłowe wartości, też do złamań. I dlatego opracowano tak zwane niezależne czynniki złamania. Otóż wzięto pod uwagę czynniki ryzyka. No, tymi czynnikami ryzyka to będzie, proszę państwa, wiek starszy, tym gorzej. No, płeć żeńska też gorzej. Bardzo ważne jest wcześniej przebyte złamanie. Jeśli mieliśmy wcześniej przebyte złamanie i to było złamanie osteoporotyczne, czyli tak z przewrócenia się, to jest dosyć poważny czynnik ryzyka wystąpienia następnego złamania. Wreszcie, proszę państwa, czy u naszych rodziców nie doszło do złamań w przebiegu osteoporozy? Tutaj myślimy głównie o złamaniu bliższej nasady kości udowej. Proszę państwa, no oczywiście niska wartość BMD też będzie do tego spowodowała, ale również niska masa naszego ciała, palenie papierosów, picie dużej ilości alkoholów, no leki, o których już tutaj mówiliśmy, czy też choroby, o których też tutaj wspomnieliśmy. Jeśli, proszę państwa, któryś z tych czynników, no poza wiekiem i płcią, prawda, występuje, to można wtedy posłużyć się takim kalkulatorem fraksu, który powie nam,
jak... Pisze się przez X.
Tak. I to myślę, że państwo, ci zainteresowani, znajdą w internecie. I wtedy, proszę państwa, podstawienie danych do tego kalkulatora, jeśli ta wartość jest zbyt wysoka, to wtedy ona nam mówi, jakie jest ryzyko 10-letniego złamania, to wtedy należy rozpocząć leczenie. Praktycznie powinniśmy to zgłosić się do lekarza rodzinnego.
A czy można to jakoś podsumować w takim razie? Spróbujmy.
Tak, czyli proszę państwa, reasumując, do osteoporozy, za rozwojem osteoporozy przemawia starszy wiek, płeć żeńska, osteoporoza u rodziców, no zwłaszcza złamania u mamy. No, wiemy, że po mamie mamy trochę więcej materiału genetycznego niż po tacie, co się wydawało kiedyś niemożliwe, bo pół na pół, nie jest tak dokładnie. ważne jest, czy były złamania u nas w przeszłości. Też jest dosyć chyba ważne, czy menopauza nastąpiła przed 45 rokiem życia. To jest nieco gorzej. I też bym zwrócił uwagę, o czym się trochę może mniej mówi w ciągu ostatnich lat, ale są takie osoby drobnokościste, o delikatnej budowie. To nie ma nic wspólnego z masą ciała, tylko z taką delikatną budową kości. I te osoby drobnokościste wydaje się, że mają większe ryzyko do złamania. To wszystko może tworzyć większe ryzyko złamania.
Czyli te predyspozycje to także mała aktywność fizyczna?
Oczywiście, proszę Państwa, to jest kwestia szalenie ważna, ponieważ no, my powinniśmy, proszę Państwa, pamiętać no, z całym szacunkiem o sercu i innych narządach, ale też powinniśmy pamiętać o naszym układzie kostno-mięśniowym, który stanowi aż 40% naszego ciała. I tutaj, proszę Państwa, rzeczą podstawową jest ruch. Myślę, że każdy z nas, a zwłaszcza osoby, które znajdują się na zasłużonej emeryturze, powinny udać się codziennie na spacer.
Pół godziny najlepiej.
No myślę, że powinniśmy zacząć od pół godziny, ale spacer godzinny też wcale nie jest zły. Mówię o spacerze, a nie o, powiedzmy sobie, wyjściu do sklepu na zakupy, prawda? To jest szalenie ważne.
Panie profesorze, co praktycznie ma zrobić kobieta będąca w okresie po ustaniu miesiączkowania, która chce przekonać się, czy nie choruje, bądź czy nie zagraża jej osteoporoza?
No więc ja proponowałbym udać się do lekarza rodzinnego. Proszę Państwa, przypominam, że ten lekarz rodzinny to jest taki lekarz, do którego nie ma wielomiesięcznych czy nawet wielotygodniowych kolejek. Z reguły wizyty odbywają się tego samego dnia. Należy z nim przedyskutować ten problem, przypomnieć mu, jakie się przyjmuje aktualnie leki. I wtedy zazwyczaj można u takiego lekarza wykonać to obliczenie według tego kalkulatora Fraxu. I jeśli, proszę Państwa, ten wynik jest wątpliwy bądź wysoki, no to wtedy istnieje uzasadnione wskazanie do wykonania densytometrii. Lekarz rodzinny zazwyczaj skieruje nas do specjalisty reumatologa, czy do poradni osteoporotycznej, bo chociażby w naszym mieście takie poradnie też istnieją.
Nawet sporo chyba.
Tak, i tam zostanie między innymi wykonana densytometria i na tej podstawie zapadnie decyzja, czy należy leczyć, czy nie należy leczyć.
A za chwilę powiemy, jak wpływa na rozwój osteoporozy nasz styl życia, czyli to, czy mamy jakieś używki, czy w ogóle się ruszamy, czy nie. To dość istotne.
Szlachetne zdrowie.
Wiemy już, że w większości przypadków osteoporoza ujawnia się po 50, nawet po 60, a może być i po 70. To są wszystko jakby sumy naszego życia. I teraz spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób styl życia wpływa na rozwój tej choroby. Czyli najpierw zacznijmy może od używek. Alkohol, kawa, papierosy.
No więc nie ulega najmniejszej wątpliwości, że alkohol spożywany w nierozsądnych ilościach uszkadza nasze kości. I to zostało udowodnione.
Te nierozsądne ilości to są trzy jednostki? Więcej Panie niż redaktorze, trzy jednostki?
Czy panuje przekonanie, że jeden mały kieliszek wypijany dziennie nie powinien nam zaszkodzić. Problem polega tylko na tym, żeby to był jeden kieliszek i żeby to nie była podstawa do... Jak gdyby
i kieliszek niewielkości szklanki.
I to jest kieliszek gdzieś wielkości no, 20 mililitrów. Tak. Natomiast palenie tytoniu również przyspiesza, nasila procesy osteoporozy. No, tu przypominam, że palenie tytoniu to przeciętnie skraca nasze życie o około 10 lat. To są czynniki, które bez wątpienia predysponują.
A kawa?
Kawa w niewielkich ilościach, czyli dwie niezbyt mocne filiżanki kawy dziennie nie powinny nam zaszkodzić.
Gdzieś wyczytałem, że powyżej trzech to trzeba się niestety już liczyć z tym, że może mieć zły wpływ.
Tak.
A czy napoje gazowane, zwłaszcza Coca-Cola na przykład?
No więc napoje gazowane takie zwykłe na pewno nie, natomiast Coca-Cola, gdy jest wypijana w umiarkowanej ilości, nie grozi osteoporozą. Natomiast wypijana w większej ilości prawda, myślę, że tutaj mówimy o więcej niż 2 szklanki dziennie, może rzeczywiście zaburzać osteoporozę, ale ona przede wszystkim będzie zaburzała gospodarkę węglowodanową, będziemy od niej tyli, prawda, stawali się grubsi.
Jasne. A czy jest skuteczne leczenie osteoporozy, które właśnie zapobiega złamaniom kości?
Tak, więc tu jest dobra wiadomość, proszę Państwa, takie leczenie jest. Takie leczenie jest od dość dawna. No to ta skuteczność będzie trochę zależna od tego, jak zaawansowany jest proces. Ale w każdym bądź razie, na każdym praktycznie etapie możemy postęp tego procesu osteoporotycznego zatrzymać. I tu, proszę Państwa, mamy zarówno tabletki, które możemy przyjmować raz dziennie, albo takie tabletki, które możemy przyjmować raz na tydzień, czy raz na co miesiąc, raz na kwartał, prawda? Możemy też przyjmować zastrzyki co 3 miesiące, co pół roku, co rok. I to leczenie jest naprawdę skuteczne. Oczywiście im wcześniej je rozpoczniemy, tym będzie bardziej efektywne.
A jakie mamy leki do leczenia osteoporozy?
No więc mamy, proszę Państwa, kilka grup leków. Zazwyczaj zaczynamy od bisfosfonianów. Jeśli z jakichś powodów tych bisfosfonianów jest około 10 preparatów różnych. Jeśli tutaj mamy z jakichś powodów one są nieskuteczne, bądź może nie tolerujemy je, mamy jeszcze przynajmniej 3 preparaty typy takie jak radelinian strontu, denosumab czy teraparatyt. Chcę tu powiedzieć, że koszty są dosyć porównywalne. I te koszty zazwyczaj nie są większe niż 20-30 zł miesięcznie. No to przy okazji przypomnę, że palenie papierosów to jest 350-400 zł miesięcznie.
A czy zapobieganie właśnie złamaniom osteoporotycznym to tylko przyjmowanie leków, czy też nie tylko właśnie?
Nie, nie. I tutaj bym chciał zwrócić uwagę na kilka elementów. Ja już mówiłem o ruchu. Mhm. Proszę Państwa, to jest również profilaktyczne przyjmowanie witaminy D3. Z tym, że tutaj bym też sugerował przyjmowanie to po konsultacji z lekarzem rodzinnym.
Bo też może zaszkodzić witaminę, przedawkowanie.
Ponieważ wiemy, że to są tak zwane witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. To jest ten słynny ADEK, prawda? ADE i K. I to są witaminy, które możemy przedawkować w odróżnieniu od witamin rozpuszczalnych w wodzie. Proszę Państwa, zachęcam do spożywania mleka.
Ale nie wszyscy tolerują.
Tak, ale jeśli tolerują, to sugerowałbym mleko właśnie o niskiej zawartości tłuszczu, więc rzędu 2%. I to najlepiej jest wypijać około 1 litra dziennie. Proszę Państwa, to jest najlepszy preparat wapnia, najlepiej przyswajalny preparat wapnia, jednocześnie najtańszy preparat wapnia. No, problem jest, jeśli ktoś nie może tolerować, nie toleruje mleka, należy osobiście do tej grupy osób, no wtedy
zostają jogurty,
kefiry, sery, prawda. Tak. I proszę Państwa, jedna szalenie ważna sprawa, bo to, żeby to było jasne. Proszę Państwa, kiedyś panowała taka teoria, że jeśli się nie przewrócimy, to się nie złamiemy. No może ona nie zawsze obowiązuje, ale proszę pamiętać o tym, abyśmy się nie przewracali. I tutaj myślę to o tym nie, proszę Państwa, na chodniku czy pod sklepem, prawda, ale w domu, a szczególnie w kuchni. Więc po pierwsze podłogi powinny być suche. Jeśli my je zmywamy, to
nie wchodzimy.
Czekamy, aż one wyschną, prawda? Proszę Państwa, druga sprawa to jest wchodzenie na dywan. To się może wydawać nieprawdopodobne, ale nawet półcentymetrowa różnica może spowodować, że się potkniemy. Powinniśmy te, ewentualnie te dywany obkleić. No i kolejna sprawa to jest, proszę Państwa, wchodzenie na krzesełko. No, absolutnie zabraniam moim pacjentom wchodzenie na krzesełka, ponieważ tych krzesełek łatwo spaść i wtedy będziemy mieli duże złamanie, nawet nie tylko osteoporotyczne.
Skoro mówiliśmy o leczeniu, to wiem, że w leczeniu osteoporozy mówi się też o wertebroplastyce. Trudne słowo.
Tak, to jest, proszę Państwa, taka metoda, która polega na tym, że możemy odzyskać utracony w wyniku złamań trzonów kręgosłupa wzrost. i kształt kręgosłupa. No poza tym, że odzyskujemy wzrost, to jest to bardzo dobra metoda na zwalczanie bólu, bo po tych złamaniach trzonów kręgów niekiedy są bardzo dokuczliwe i długotrwałe bóle.
Ale bez otwierania.
To jest bez otwierania, to jest już zabieg wykonywany w Białymstoku od szeregu lat. Polega na tym, że poprzez cienką kaniulę podaje się do kręgosłupa rozpuszczony w wodzie cement i ten cement zastygając, wypełniamy ten ubytek, prawda, i ten cement zastygając tworzy taką mocną strukturę.
Najpoważniejszym powikłaniem, o którym wspomniał już pan profesor wcześniej, to jest oczywiście zgon, bo to jest takie powikłanie, które kończy życie praktycznie. Jakie inne powikłania mogą być jeszcze?
Proszę państwa, bo tutaj problem polega na tym, że taki pacjent, jaki jest w ogóle mechanizm, który dochodzi do tego zgonu, to już taki pacjent staje się niemobilny. On zazwyczaj leży. No jeśli leży, to mamy zaniki mięśni. Powstają odleżyny. Należy pamiętać, że u pacjentów leżących znacznie dochodzi, istnieje duże ryzyko zatorowości płucnej. Kolejna sprawa to zwiększona podatność na infekcje. Także no to wszystko, o tym wszystkim należy pamiętać, pamiętając o rozpoznawaniu i o leczeniu osteoporozy.
Pani doktor jest już w studiu, nie przy telefonie, doktor Izabela Domysławska. Słuchacze dzwonili do pani. Z czym przeważnie się zwracają do lekarza właśnie w związku z osteoporozą? Proszę przypomnieć.
Sporo telefonów, które otrzymałam, dotyczyło takiej problematyki ogólnej. Wielu pacjentów jest zainteresowanych, gdzie może się zgłosić z podejrzeniem osteoporozy. Dokładnie w którym miejscu w Białymstoku znajdują się poradnie, które udzielają świadczeń polegających na diagnostyce i leczeniu osteoporozy. Także takich informacji udzielałam. Jaka jest ścieżka dostępu? Kto kieruje? Jaki specjalista zajmuje się leczeniem osteoporozy?
Tak, wspomnieliśmy, że lekarz podstawowej opieki.
Tak. Jakie są wymagane procedury podczas kwalifikacji pacjenta do takiej poradni?
Wspomnieliśmy o kalkulatorze właśnie, co nam... Kiedy odpowiedzieliśmy w większości?
Tak, większość pacjentów oczywiście tutaj pewnie wyczerpujące te pytania usłyszała, natomiast wielu pacjentów dzwoniło również tak bardzo personalnie, pytając, czy stosowane przez nich leki, na przykład z powodu padaczki, mogą wyindukować rozwój osteoporozy. Podobnie leczenie hormonami tarczycy u pacjenta z prawidłową, wyrównaną funkcją. To są takie bardzo indywidualne rzeczy i rzeczywiście jest bardzo duży niedosyt wiedzy w zakresie tej osteoporozy i to widać podczas tych rozmów.
My już wspomnieliśmy tutaj w trakcie audycji, że i padaczka, i właśnie hormony mogą niestety zmienić stan zdrowia. Jeszcze tylko jedno słowo na temat osteopenii, bo to jest ten stan, kiedy najlepiej by było pójść do lekarza i zacząć się leczyć, bo to jest moment jeszcze przed osteoporozą.
Tak, to jest taka definicja. Rozpoznanie osteopenii ustalamy właściwie na podstawie badania densytometrycznego. Jest to już obniżona masa mineralna kości, ale jeszcze nie spełniająca, już nieprawidłowa, ale jeszcze nie spełniająca warunków osteoporozy.
I już i wtedy nawet dietą jesteśmy w stanie zatrzymać rozwój tej choroby
dietą
w naszym organizmie.
I ruchem, spacerami.
Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Moimi państwa gośćmi byli profesor Stanisław Sierakowski, kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jednocześnie przewodniczący oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz doktor nauk medycznych Izabela Domysławska, adiunkt Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję ślicznie pani. Sugestie dotyczące kolejnych tematów naszych audycji prosimy przesłać na www.filipowicz@radio.białystok.pl. Za chwilę Paweł Jawor i popołudnie z Polskim Radiem Białystok.